Regionalny magazyn muzyczny Radia Zachodu na 103 i na 106 FM, a naszym gościem jest doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i dyrektor Instytutu Muzyki Bartłomiej Stankowiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bartku, tak spotykamy się nie za często, ale gdy tylko się widzimy, to mówimy o rzeczach ważnych, istotnych i mówimy o wielkich dziełach, którymi kierujesz między innymi ty. Jesteś współorganizatorem Magna Opera Sacra. To cykl koncertów, który myślę, że Lubuszanom, nie tylko Zielonogórzanom, ale Lubuszanom w głowie już coś niecoś mówi, bo zawsze prezentujecie wielkie dzieła.
Mam taką cichą nadzieję, że to hasło Magna Opera Sacra już się zadomowiło na zielonogórskiej i lubuskiej ziemi. I że
bo to już kilka lat, prawda?
Tak, to już w tym roku przygotowujemy czwartą edycję.
I w takim okresie wczesnojesiennym, jesiennym zawsze możemy się spotkać z muzyką, którą prezentujecie i przygotowujecie coś nowego, ale ja zanim o tym powiem, to jeszcze tylko powiedz, gdzie spędziłeś wieczór z wtorku na środę?
No spędziłem w pięknym miejscu, które ma ogromny sentyment, bo wielokrotnie tam miałem okazję gościć w Paradyżu, w seminarium duchownym w Paradyżu, w pięknym klasztorze.
Spotykamy się tam między innymi tak. Na muzyce w raju.
Tak, tak.
Kiedy też możemy porozmawiać o muzyce, ale tam byłeś z twoimi współpracownikami, z muzykami, z artystami. Cóż tam się wydarzyło?
Tam się wydarzył piękny koncert dla Polskiego Towarzystwa Muzyków Kościelnych. Zostaliśmy poproszeni, aby uświetnić swoim występem zjazd tego towarzystwa, a więc zacne bardzo grono poprosiło nas o to, żebyśmy dla nich wystąpili, co też uczyniliśmy z wielką przyjemnością.
Ale tam nie był tylko występ, doszło także do nagrania.
Tak, ponieważ jest to przepiękny kościół z piękną akustyką, niejedna płyta tam już powstała, czego zresztą byłem również świadkiem osobiście, więc aż grzech jest nie wykorzystać tak wspaniałych sposobności, żeby kilku dźwięków nie zarejestrować.
I cóż zarejestrowaliście?
Zarejestrowaliśmy nietypowe jak dla nas kilka utworów a cappella z różnych epok. Mam nadzieję, że jakąś drobną niespodziankę będziemy to mogli za chwilę Państwu zaprezentować.
To tuż po naszej rozmowie.
Tak.
No a teraz szykujecie się do kolejnego dzieła. Mozart.
Mozart. Wreszcie Mozart. Po raz pierwszy w ramach naszego cyklu po Händlu i po Bachu przyszła kolejna muzykę klasyczną.
I Rekwiem.
I Rekwiem.
Ale?
Ale właśnie.
No właśnie.
Ale właśnie. Spotykamy się, tak jak wspomniałeś, rzadko, mniej więcej raz do roku, może troszkę częściej.
Jeżeli jeszcze są koncerty w Podzielonogórskiej Letnicy.
Tak, tak, tak. Tudzież inne drobne jakieś imprezy, które organizujemy. Ale faktycznie głównym celem działania Lubuskiego Towarzystwa Kulturalnego jest organizacja cyklu Magna Opera Sacra. Przygotowania dorocznego wystawienia dzieła wokalno-instrumentalnego, dzieła sakralnego, co jest istotne oczywiście, z największego repertuaru światowego, bo takich dzieł tutaj nieczęsto mamy okazję takie dzieła wysłuchać. I staramy się przygotować dzieła, których jeszcze nie było.
Rekwiem Mozarta
oczywiście.
Było.
Było, nawet sam miałem okazję właśnie w wspomnianej Letnicy kilka lat temu to dzieło poprowadzić. A więc wydawałoby się, że to jest troszeczkę przekłamanie w stosunku do naszych ideałów, ale nic bardziej mylnego. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili przy tej okazji pewnej niespodzianki publiczności lubuskiej. Otóż, jak melomani wiedzą, Mozart nie dokończył tego dzieła. Pisał je jeszcze na łożu śmierci, prawdopodobnie dzień przed swoim odejściem z tego świata, jeszcze szkicował dźwięki Rekwiem.
W ogóle to dzieło ma niesamowitą historię. W filmie też zostało pięknie ukazane.
Film został pięknie, aczkolwiek film, jak oczywiście ma do tego prawo reżyser, wprowadza troszkę fikcji, która się znakomicie utrwala. Mhm. I to może od razu przejdziemy do tej fikcji, którą tu spróbujemy troszeczkę może wyrugować. Dlatego, że finałowa scena filmu Amadeusz, pięknego filmu oczywiście, to scena, w której do zbiorowego grobu zostają złożone zwłoki Mozarta. Wapno, wielka chmura dymu po tym wapnie. No i dwa piękne akordy wieńczące Lacrimosa. Wspaniałe amen. Otóż samo to złożenie również do grobu troszkę jest przerysowane, dlatego że Mozart nie umierał w biedzie bynajmniej. To był po prostu obyczaj, jaki dotyczył wszystkich mieszkańców Wiednia z racji po prostu tłoku, mówiąc krótko. Natomiast słuchając tych ostatnich akordów, musimy pamiętać, że nie słuchamy wówczas Mozarta. Słuchamy osoby, która dokończyła to rekwiem, Franza Xaviera Süssmayera. To był jeden z pracowników Mozarta, w którego ręce, zresztą nie jako pierwszego, trafiła partytura rekwiem z prośbą, czy też z pewnym układem, bo to taki naprawdę był trochę spisek odrobinkę, dokończenia tego dzieła i sprzedania go zleceniodawcy.
Ale tutaj, jeżeli chodzi o to dzieło, też ważną rzecz odgrywa specjalna edycja, bo wy sięgacie po troszkę inną formułę, którą być może melomani znają na co dzień i do której są przyzwyczajeni.
Tak, więc jesteśmy przyzwyczajeni do tej właśnie wersji, którą ukończył Franz Xaver Süssmayer. Natomiast dosyć wcześnie zaczęto jakby próbować tą wersję poprawiać, czy też cyzelować, bo jakoś tak chyba jest, że przynajmniej dla mnie osobiście, to jest może moje osobiste zdanie, łatwo można odróżnić te miejsca, które Süssmayer popełnił samodzielnie, a te miejsca, które napisał Mozart. Ja miałem niezwykłą okazję widzieć rękopis Requiem wiosną tego roku, przejeżdżając przez Wiedeń. Akurat trafiliśmy na wystawę rękopisu. Skorzystaliśmy z tej okazji oczywiście. Karty były otwarte między innymi na tym Lacrimoza, które Mozart w 8 takcie zakończył, ale również na Fudze Kyrie. I ciekawa obserwacja, Mozart pisał, zresztą większość swoich utworów w taki sposób, że najpierw notował głosy wiodące, głosy solowe, w tym wypadku głosy wokalne. I to, co zostało rzeczywiście w partyturze Mozarta, to są głosy wokalne plus bas cyfrowany. Mozart de facto ukończył jedną część Requiem, pierwszy introit. I to jest kompletne, natomiast cała reszta jest niekompletna albo jej w ogóle nie ma. I tak nie ma kolejnych taktów Lacrimosa, jest potem Domine Jezu Chryste i Hostias, natomiast nie ma dalej już potem nic. Nie ma ani Sanctus, ani Benedictus, ani też Lux Aeterna. I to, co zostało zrobione przez Süssmayera, to właśnie najpierw zostało powtórzone, powiedzmy, pierwsze dwie części na zakończenie, co jest zamiarem jak najbardziej słusznym. Odsłuchamy Mozarta w końcu wtedy, a nie Süssmayera. Natomiast on uzupełnił instrumentację według własnej wiedzy i dokomponował tego dwie części zupełnie bez związku, można powiedzieć, z Requiem. Być może korzystał z jakichś swoich wcześniejszych kompozycji. To są właśnie Sanctus i Benedictus z fugami Osanna. Ten stan rzeczy jakby przejął się, tak? Dzięki rozmaitym zbiegom okoliczności ta właśnie wersja upowszechniła się jak najbardziej, no, tą wersją się zachwycamy do dzisiaj. Ale no, człowiek jest dociekliwy ze swojej natury i zaczęto sprawdzać. Już Brahms doszukiwał się rzeczywiście w tej wersji, próbował odnaleźć, które dźwięki należą do Mozarta, które Mozarta nie należą. I te badania były kontynuowane w 20. stuleciu. I w latach 60. ubiegłego wieku odnaleziono szkic, który być może się sobie przegapił w papierkach, które otrzymał, czy które przeglądali wspólnie z Konstancją. Mianowicie szkic fugi, która oparta jest na inwersji tematu otwierającego Requiem. Schluss fuga zum Sequenz, tak to jest opisane, czyli fuga końcowa do sekwencji. Prawdopodobnie w intencji Mozarta to była wspaniała klamra dla zamknięcia całej sekwencji, czyli właśnie po Lacrimozie miała nastąpić piękna, wspaniała fuga oparta na temacie odwrotnym do całego Requiem. No cóż może być lepszego dla zamknięcia tak formalnego kompozycji? Wspaniały pomysł. Ale tak jak powiedziałem, Süssmayer albo tego nie zauważył, albo zauważył, ale bał się tej fugi dokończyć. Gdyż jak możemy sobie posłuchać fugi Osanna, troszkę rzeczywiście odstają technicznie od tego, co Mozart nam pozostawił. No i te wszystkie zebrane fakty skłoniły, jak doczytałem w źródłach internetowych, aż 24 śmiałków do tego, żeby dokończyć Requiem inaczej niż to zrobił Süssmayer. Techniki były różne, dlatego że jedni próbowali zastąpić brakujące dzieła innymi kompozycjami Mozarta, napisać je jeszcze raz albo w ogóle pominąć te fragmenty, których od Mozarta nie mamy. No i próbowano również kilkakrotnie tę rzeczoną fugę dokończyć. Z różnym powodzeniem, z różnymi rozmiarami oczywiście różnie to wyglądało. No i my sięgnęliśmy po jedną z takich właśnie wersji. Wersję, którą przygotował i sporządził angielski, co myślę ważne, matematyk i muzykolog Richard Maunder. Zmarły latem tego roku zresztą. Tę wersję ja znam w jednym nagraniu, tylko to nagrał Christopher Hogwood wiele lat temu. Piękna wersja. Od początku ona mi niezwykle przypadła do gustu, dlatego że Richard Maunder postąpił dosyć, można powiedzieć, zasadniczo z nutami, które zostawił Süssmayer. Otóż wyrzucił wszystko, co od Süssmayera pochodzi. Czyli w tej jego wersji nie usłyszymy Sanctus i Benedictus na przykład, dlatego że tutaj nie ma żadnych wskazówek co do intencji Mozarta, tak? Mało tego, są to części, które pomijają w ogóle Cantus Firmus, na którym oparty jest całe niemal Requiem. Mozart nie zostawił również Agnus Dei, ale tu wyjątkowo w tej wersji, którą usłyszymy, Richard Maunder zachował Agnus Dei, nieco je przerabiając, ponieważ w linii basu w Agnus Dei znajdujemy dokładnie ten sam Cantus Firmus, który otwiera Requiem, a więc prawdopodobnie albo był jakieś szkice, albo Süssmayer coś wiedział, czego my już dzisiaj nie wiemy i napisał Amen, które rzeczywiście wiąże się bardzo ściśle z całą resztą. No i pozostaje owo słynne Lacrimoza, które się w 8 takcie urywa. Mozart napisał dwa takty wstępu, które wspaniale wprowadzają w klimat utworu te westchnienia smyczków, no, przepięknie pomyślane, ale tego zostały tylko dwa takty, no i 8 taktów, słynne 8 taktów chóru. Tu jest też kilka wersji. Wersja Maundera jest, można powiedzieć, dosyć oszczędna. Richard Maunder starał się chyba uniknąć własnego wkładu w dzieło. Takie mam wrażenie, studiując te jego nuty i słuchając nagrań, dlatego że ta wersja wyjątkowo nie narzuca jakby osobowości opracowującego. Lacrimosa oczywiście będzie troszeczkę inne niż my je znamy, aczkolwiek przepiękna wersja, no i jest właśnie wieńcząca tą Lacrimozę fuga dokończona przez Richarda Maundera.
Bardzo dobrze, że nam wszystko wyjaśniłeś. Tak,
to jeszcze nie jest wszystko, ale powiedz mi, historia jest złożona, a niezwykle pasjonująca.
No, to słychać, bo bardzo dużo wątków, bardzo ciekawych wątków, więc już pewien obraz mamy. No to jeszcze powiedz, kto wystąpi.
No ponieważ po raz pierwszy sięgamy po muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta i po jego słynne rekwiem, które będzie troszkę krótsze niż to zwykle jest, bo jak słychać było, będzie nieco okrojone, postanowiliśmy po raz pierwszy rozszerzyć formułę koncertu również o utwory instrumentalne. Staramy się wykonywać nasze utwory na kopiach instrumentów z epoki. Gra z nami zawsze znakomita orkiestra Teodoro Sonatori, która w tym roku również wystąpi. Ale przy tej okazji pokusiliśmy się o zaprezentowanie instrumentu, który Mozartowi był bardzo bliski, mianowicie fortepianu. Ale nie fortepianu takiego, jak zwykle widzimy w filharmonii, czy też w szkołach muzycznych, na salach koncertowych, tylko kopii przodka fortepianu, pianoforte. Zaprosiliśmy do współpracy wspaniałą pianistkę Katarzynę Drogosz, która do nas takim właśnie instrumentem przybędzie i otworzymy koncert właśnie utworami instrumentalnymi, które moim zdaniem wspaniale wprowadzają w klimat rekwiem. Mozart kojarzy nam się z muzyką lekką, łatwą i przyjemną, ale to jest tylko część jego twórczości. Jest również odsłona, która jest dużo bardziej mroczna, dramatyczna, tragiczna, która pokazuje głębię jego życia duchowego, tak bym to określił. I takie dwa utwory wybrałem na początek. Usłyszymy fantazję c-moll na fortepian, czy na pianoforte w tym wypadku. No, kompozycja o niezwykle dużym ładunku dramatycznym oraz rzadko chyba wykonywany tak naprawdę kwartet g-moll, kwartet fortepianowy. Czyli tu usłyszymy pianoforte oraz trójkę muzyków Arte di Sonatori. Ewa Golińska, Natalia Reichert i Maciej Łukaszuk wykonają wspólnie z Katarzyną Drogosz ten kwartet. A potem przystąpimy do dania głównego, można powiedzieć, po tak pięknym wprowadzeniu, czyli do rekwiem, w którym usłyszymy solistów, którzy pracują z nami już od pewnego czasu. Ja jestem zdania, że należy pracować w składzie, który się dobrze sprawdza i to zawsze każdy kolejny projekt sprzyja pewnemu wzajemnemu zrozumieniu. Dlatego też poprosimy ponownie Marzenę Michałowską, Bogumiła Tarasiewicz, Karola Kozowskiego i Macieja Strobrzyńskiego do uzupełnienia orkiestry i chóru. Może powiedziałem uzupełnienia, to może źle brzmi, ale faktycznie jest tak, że w rekwiem główną partię jednak odgrywa chór. Tam mamy tak naprawdę dwie części przewidziane dla solistów. Piękne oczywiście polifoniczne części dla solistów, ale główną rolę rzeczywiście gra tutaj nasz chór Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus.
To już Państwo wiedzą, że warto pojawić się na koncercie, kolejnym koncercie w cyklu Magna Opera Sacra. Jeszcze trochę czasu mamy do tego koncertu, więc myślę, że zdążymy jeszcze raz się spotkać, aby przypomnieć naszym słuchaczom o tym wielkim wydarzeniu Magna w końcu, prawda?
Magna, mimo tego, że to może jest troszkę krótsze dzieło niż Pasja czy Przehamol, to dalej jest to dzieło wielkie, oczywiście jedno z najsłynniejszych chyba dzieł wokalno-instrumentalnych, dzieł oratoryjnych, kochane przez wszystkich, uwielbiane. Także to będzie, mam nadzieję, kolejne wspaniałe wydarzenie.
Miejsce jak zawsze to samo.
Tak, Kościół pod wezwaniem Świętego Zbawiciela, także nasz bliski naszemu sercu, wspaniałe miejsce, wspaniałą akustyką, wspaniałym klimatem, do którego też słuchacze chętnie zawsze zawitają.
To jeszcze tylko dzień i godzina nam została.
Dzień i godzina, 7 października, niedziela, godzina 19. Zapraszamy serdecznie.
To myślę, że na początku października jeszcze raz się spotkamy, aby przypomnieć naszym słuchaczom, że warto wybrać się i posłuchać tej wyjątkowej, innej wersji rekwiem Mozarta.
A wracając jeszcze na chwileczkę do naszego nagrania, które popełniliśmy w Paryżu.
Ano właśnie.
Otóż nagrywając utwory wokalne z naszego repertuaru, na koniec postanowiliśmy przygotować małą niespodziankę dla Państwa. Nagraliśmy to, co Mozart zostawił w zapiskach, ten szkic fugi, czyli te 16 taktów, które są rzeczywiście czystym Mozartem, można powiedzieć, tak? To jest ekspozycja fugi, która miała wieńczyć sekwencję i którą usłyszymy dokończoną już w czasie naszego koncertu.
Słuchamy z wielką przyjemnością i przepięknie Państwu opowiadał o wszystkim. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu tego właśnie Zielonogórskiego, Bartłomiej Stękowiak. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.